Kolacjowa.
Witamy w Kolacjowie. Dzisiaj troszkę inaczej, jak już pewnie słyszycie, ponieważ z tej strony przed mikrofonem Marta Miszewska
oraz Zofia Walder.
W związku z tym, że już po świętach, niedługo Sylwester, postanowiliśmy zrobić troszkę inny odcinek, ponieważ robimy rzeczy na opak. No jak już wiecie, my tu jesteśmy prowadzącymi, a przed nami też rzeczy, które no troszkę zmieniły, kolejność zmieniły typowych prowadzących. Przed nami możemy się spodziewać dużo polecajek, między innymi ze świata anime czy polskiej klasyki, można nawet tak rzec.
Tak, będą nas też czekał ciekawy serial o polskich przywarach, nie zabraknie także książki oraz gry o małych koszmarkach.
Tak, małe koszmarki. Najbardziej jestem chyba ciekawa tego, kto jest naszym prowadzącym gier, ale już nie przedłużając, pozwól, że zrobię tylko jedną rzecz, co naprawdę, żeby uczcić pamięć Kuby i Nordina, których po tej stronie mikrofonu nie ma.
Zezwalam.
Dobrze, a więc zaczynamy. I'm from outer space, I got Milky Way for blood, evolution in my veins. I'm gone, I've been far away, I'm illuminated, I'll make a move, start a waves. I've been dreaming about flying for a long time, I had a vision from the praise they want to co-sign. Artificially intelligent AI, I'm your future person.
Polecajki.
Zaczynamy segment polecajkowy. Z nami dzisiaj Aleksandra Kaczmarek. I co nam dzisiaj przygotowałaś?
No więc ja opowiem wam o mandze i anime, które nazywa się Spy Family. No pisze się Spikes Family, ale właśnie dzisiaj się dowiedziałam, że czyta się to jednak Spy Family. Manga wychodzi od 2019 roku, a anime od 2022. I właśnie 23 grudnia tego roku wyszedł ostatni odcinek drugiego sezonu. I na razie jeszcze nie wiemy, czy dostaniemy trzeci.
Jakbyś mogła przybliżyć fabułę?
No więc jest to historia o...
dziewczynce, która lubi orzeszki. Tyle wiem.
Tak, jest dziewczynka, która uwielbia orzeszki i przy okazji czyta w myślach.
A taki szczegół.
Tak, szczególik. No bo nikt o tym nie wie, tylko ona sama, co, z czego wynikają śmieszne historie, ponieważ jej rodzicami są tajny agent i morderczyni.
A z tego, co wiem, oni nie są jej biologicznymi rodzicami. Jak to się stało, że stali się rodziną?
Więc agent Twilight dostał poważne zadanie, jego najważniejszą misję w karierze, żeby stworzyć rodzinę i zinfiltrować środowisko bardzo ważnego dyplomaty przeciwnego kraju. No, ale ponieważ potrzebuje do tej infiltracji dziecka, ponieważ dyplomata pojawia się tylko i wyłącznie na spotkaniach elitarnej grupy, elitarnych uczniów szkoły, no to trzeba było to jakoś załatwić.
Czy ta dziewczynka wie, że to nie są jej rodzice?
Tak, wie, że została adoptowana, aczkolwiek tak naprawdę widać to tylko w pierwszych dwóch odcinkach anime, bo potem w zasadzie zwraca się do nich jak do swoich własnych rodziców i absolutnie uwielbia ich jak swoich własnych rodziców.
A jaki jest ton tej produkcji? No bo z jednej strony mówisz, że dziewczynka lubi orzeszki, ale z drugiej no jest jakaś morderczyni, tak, jakiś agent. Czy jest to taka produkcja na poważnie, czy też zdarza się tam jakiś humor?
Wiesz co, są dwie rzeczy jednocześnie. Uważam tą historię za bardzo dobry kompromis pomiędzy właśnie aspektem komediowym, a takimi poważniejszymi sprawami, bo faktycznie zdarzają się poważniejsze sceny, gdzie no, powiedzmy, zaspoileruję trochę, że w jednym z ostatnich odcinków drugiego sezonu mamy bardzo poważną scenę z Yor, czyli tą morderczynią, matką rodziny. No i tam no widać tą powagę sytuacji. Mimo tego zdarza się bardzo dużo w anime scen takich, że no, Ania czyta w myślach i jednemu i drugiemu z rodziców i przejmuje się, wyobrażając sobie coś zupełnie, co się nie stanie.
A jaka jest tym wszystkim, jaki jest cel Yor? Mówisz, że no ojciec infiltruje polityków, no córka jednak adoptowana i no dziecko dalej. A co tu robi matka wtedy? Dlaczego ona tam jest?
Matka, no wiesz, jest morderczynią, ale i właśnie rodzina służy jej jako przykrywka. Dlatego, że no, w tamtym kraju, powiedzmy, bardzo podejrzanym jest, jak kobieta powyżej pewnego roku życia jest samotna. Więc Yor bardzo na rękę jest to, że spotyka mężczyznę z dzieckiem, który chce się z nią ożenić, bo tak, bo potrzebuje rodziny.
A czy anime składa się w całość z mangą? Czy są to podobne historie? Bo wiem, że często jak przekłada się to na animację, to bardzo dużo rzeczy zostaje zmienione.
Nie, jest to dość wierna adaptacja. Jedyne, co odstaje, powiedzmy, od mangi, no to będzie light novel i film, który wyszedł właśnie 22 grudnia.
Kiedy się zapowiada polska, o ile nie światowa premiera?
Prawdopodobnie w roku przyszłym, dlatego że jeszcze nie znamy obecnej premiery.
Pozostaje nam czekać, bo znając filmowe adaptacje anime, to będzie albo rzecz bardzo dobra, albo po prostu wypali oczy.
Na szczęście przyszły rok już bardzo za niedługo.
Tak, a my lecimy dalej.
Yeah. lecimy dalej z polecajkami. Dzisiaj o klasyku polskiej twórczości opowie nam Nordin Sekar. Nordinie, o czym chcesz nam dzisiaj powiedzieć?
Może nie do końca tak o klasyku, bo to w sumie nie jest aż takie stare, wiekowe dzieło, ale o egzorcyście, ściślej mówiąc Bogdan Bonner, egzorcysta. O, no taki można powiedzieć świeższym trochę serialu, bo ten serial ma swoje dwie jakby wersje, ale drugi jest kontynuacją pierwszego, bo były robione do dwóch różnych jakby platform streamingowych. Pierwszy to był po prostu egzorcysta, a potem był Bogdan Bonner, egzorcysta. I jakby pierwsza seria ma jakieś tam, z tego co pamiętam, 3 sezony, a druga ma już 4, bo jakiś czas temu wyszedł właśnie 4.
Tytuł jest dość intrygujący. Jakbyś mógł powiedzieć, o czym jest ten serial?
No jest to właśnie tytuł egzorcyście, Bogdanie Bonnerze, który razem ze swoimi pomocnikami zwalcza siły nieczyste za dość przystępnej cenie, bo za niecałe 300, jak to zwyk umawiać, czyli dokładnie za 200, chyba że z fakturą, wtedy będzie trochę drożej. No.
Czy to jest taki serial typu Monster of the Week, że każdy odcinek coś innego, czy jest jakaś taka ciągła fabuła, która się przewija i powraca co jakiś czas?
Właśnie i tu jest ciekawa rzecz, bo pierwsza i druga seria są w tym trochę różne, gdzie w pierwszej serii tak, to jest taki stricte właśnie Monster of the Week, w każdym odcinku inny potwór, inaczej go trzeba pokonać, inna fabuła lekko. Odcinki w ogóle w pierwszej serii są dłuższe, bo po 20 minut, gdzie w drugiej są po 12 minut. I właśnie w tej drugiej serii ta fabuła też jest taka podobna, tylko że tam jest bardziej taka, są bardziej ciągłe elementy fabularne. Jest więcej takich właśnie rzeczy, które faktycznie mają wpływ z jednego odcinka na drugi, więc no nie da się tego oglądać tak bardzo losowo, tak jak pierwszą serię.
Rozumiem, że jest to serial bardzo skupiony na humorze. Jak sam tytułowy bohater, no pewnie ciekawa postać. Jakbyś mógł nam przybliżyć, kim jest ten Bogdan?
Bogdan Bonner generalnie jest egzorcystą no niepapierowanym, bo z seminarium uciekł, jak to on mówi, nawet po chyba 2 tygodniach. Jeździ na swoim wiernym Harley'u, ma obrzyna, czyli swojego shotguna, któremu no tak się składa, że często brakuje nabojów, plus no generalnie kiepsko z niego strzela. No ale cóż, no udaje mu się jednak czasem zwalczać te potwory, stara się na pewno, nie odpuszcza, a w razie gdyby potworów było za mało, to ma też firmę remontową, wykończeniową, więc zawsze też pieniądz wpadnie z tego.
Z tego co wiem, jest to serial animowany. Jakbyś określił styl tej animacji?
No cóż, no nie można ukrywać, jest to animacja oczywiście Bartosza Walaszka, słynnego polskiego twórcy.
Dlatego mówiłam, że klasyk.
Oczywiście, oczywiście. No cóż, no można powiedzieć, że jest to styl animacji odrobinę lepszy niż w przypadku Kapitana Bomby, bardziej zbliżony do tego, co mamy w Blok Ekipie. Ale widać, że to, jak są pokazane na przykład często cienie, czy jakieś elementy, czy sekwencje, to naprawdę jest, można być czasem pod wrażeniem, w znaczeniu w porównaniu do innych dzieł Walaszka, że tam faktycznie często wkładane jest więcej wysiłku. W ogóle najnowszy sezon, ten 4, to jest moim zdaniem jeden z takich ambitniejszych trochę dzieł pod względem właśnie tego, jak skonstruowana jest fabuła, działania postaci i przede wszystkim właśnie animacja.
Mówisz, że to ma 4 sezony. W takim razie, czy w pewnym momencie ta historia nie robi się nudna, powtarzalna?
No właśnie nie, bo no jednak to jest o łapaniu potworów sił nieczystych, więc tu jakieś tam nowe wątki zawsze się pojawiają. Na przykład tak jak są motywy podróży w czasie, są motywy podróży w kosmos. W ostatnim sezonie właśnie polecieli na przykład na Bliski Wschód i walczyli z jakimś dżinem. Były inne sytuacje z różnymi po prostu postaciami antagonistycznymi, wilkołaki, różnego rodzaju demony, jakieś tam wampiry. No wszystko praktycznie, co się tylko da z różnych właśnie tam nawiązań mitologicznych.
A może komu byś polecił ten serial?
Ludziom, którzy lubią... No, może niekoniecznie właśnie nawet Walaszka, bo tutaj różne są opinie na ten temat, czy to jest takie bardzo walaszkowe, czy nie. Ale myślę, że ludzie, którzy lubią taki humor lekko absurdalny, lubią śmiać się z takiej polskiej rzeczywistości, no i po prostu z takich rzeczy głupich, no bo to jednak jest bardzo prosta komedia i myślę, że nie wymaga to jakichś większych po prostu przemyśleń, ale ja cieplutko polecam.
Jest to moim zdaniem dość specyficzna produkcja, zwłaszcza, że znam pewien żart o scypku, który nie jest ani dobry, ani tani. To jest jedyne, co wiem, z Walaszka. ale wydaje mi się, że to jest to produkcja ciekawa do sprawdzenia, zwłaszcza, że jest to polska produkcja i taki typowy polski humor.
No to muszę wspomnieć jeszcze szybko, że to ma swój własny dubbing w innych językach, chyba w 5 różnych innych zrobili specjalnie tak.
A to mnie zaskoczyłeś, czyli nie tylko Polacy mogą się cieszyć tym jakże ciekawym tworem. Jednak
mówiąc o rzeczach polskich, będziemy przechodzić do kolejnego segmentu naszej polecajki.
Lecimy dalej z polecajkami. Dzisiaj w studiu z nami Gosia Moraczewska. Dzisiaj nie o grach, a o serialu.
O tak. Wczoraj wciągnęłam najlepszy serial polskiej produkcji od dawna. Serio, tak się dobrze bawiłam przy 8 odcinkach serialu 1670.
Czy ten serial dzieje się w 1670?
No jak? To jest taki serial bardzo komediowy, serial właśnie w realiach polskiej szlachty na polskiej wsi i myślę, że takie podejście do naszej historii i do odtwarzania jej i jakiegoś takiego nadawania jakiegoś spinu jest świetne.
Jednak z tego, co słyszałam, bo bardzo dużo osób mi polecało ten serial, odwołuje się on bardzo dużo do współczesności. Czy to prawda?
O tak. Główny bohater, Jan Paweł, chwila, on się jest... Zaraz sprawdzę, jak ma na nazwisko, dlatego że...
Drugi.
Co? No właśnie nie. Adamczewski, tak. Wieś nazywa się Adamczycha. To jest jego wieś. On jest właścicielem, jak to jest często nadmieniane w tym serialu, mniejszej połowy tej wsi, bo większą połowę ma jego znienawidzony sąsiad Andrzej. To Jan Paweł bardzo chce zostać najsławniejszym Janem Pawłem w historii Polski. I ten żart pojawia się wielokrotnie w tym serialu i to jest takie odwołanie, że no oczywiście, że nie zostanie najsławniejszym Janem Pawłem w historii Polski, my to wszyscy wiemy, ale on niestety o tym nie wie. Także to jest historia o tym, jak próbuje zostać najsławniejszym Janem Pawłem w historii Polski i o jego perypetiach rodzinnych, bo ma trójkę dzieci i bardzo pobożną żonę Zofię i no mają różne przygody.
A czy jeżeli ten serial jest tak nastawiony na humor i z tego, co słyszę, raczej śmieszy, tak? Jest to dobry humor.
Tak.
No to czy on kojarzy się z jakimiś innymi komediowymi serialami? Bo ja bardzo często słyszałam, że ludzie odwołują się do The Office, mówiąc o tym serialu.
Ja się w sumie nie dziwię temu porównaniu do The Office, bo całość ma taką formułę trochę mokumentu. Widzimy jak... No nie widzimy tego w ten sposób jak w What We Do in the Shadows, o którym mówiłam wcześniej, to nie widzimy takiej dosłownie ekipy filmowej, która wchodzi do wsi i coś tam nagrywa, ale Jan Paweł nam wszystko tłumaczy, tak jakby przedstawiał się właśnie w mokumencie, w jakiejś takiej jego wyidealizowanej rzeczywistości i te żarty też tak troszeczkę puszczają oczko do widza w ten sam sposób, jak w The Office czy w What We Do in the Shadows właśnie.
Też z tego, co rozumiem, jest to serial kostiumowy. No bo humor humorem, ale czy to dobrze wygląda?
Oj tak. Jak ja zobaczyłam, bo ja zobaczyłam zwiastun na platformie streamingowej, na której ten serial się znajduje i od razu chciałam zobaczyć, jak tylko będzie premiera. Obejrzałam ten serial. A w międzyczasie na social mediach wyświetlały mi się filmiki statystów, którzy brali udział w tej produkcji. I jak ja zobaczyłam ich kostiumy, to miałam takie, wow, to naprawdę wygląda tak jak kostiumy historyczne po prostu polskich chłopów, polskich szlachciców. Co prawda tam są takie elementy, które ja jako osoba zajmująca się kostiumami widzę, że one są troszeczkę bardziej współczesne. Tam na przykład widać aplikacje, które się błyszczą troszeczkę za bardzo, ale biorąc pod uwagę całą formułę serialu i to, że to jest taki pastisz, taka satyra, to pasuje.
Czyli to nie jest taka korona królów, ale z troszkę wyższym budżetem.
Oj nie, nie. Totalnie nie. To jest zdecydowanie taki serial, który siadacie sobie, puszczacie sobie te wszystkie 8 odcinków, śmiejecie się bardzo do rozpuku i macie po prostu świetny weekendzik albo świetny wieczór. To nie jest pełna przepychu produkcja, to jest naprawdę dobry serial. Naprawdę dobrze się bawiłam przy tym.
To brzmi jak taki bardzo ciekawy kontrast, no bo z jednej strony w Polsce dużo robiło się takiego kina historycznego, kostiumowego właśnie, no ale zazwyczaj było ono bardzo na poważnie traktowane, a tutaj jest to jednak żartobliwa produkcja.
Tak, to jest bardzo żartobliwa produkcja. Oczywiście nie brakuje tam też wątków poważnych, takich jak na przykład wątek miłosny, ale myślę, że trzeba to obejrzeć, żeby się przekonać na własne oczy.
Jestem bardzo zainteresowana historią Jana Pawła, który no, niestety nie będzie tym najsławniejszym, bo jest tylko jeden prawowity Jan Paweł. Ale no, naprawdę to jest coś, co mnie zainteresowało. Chyba nawet dzisiaj sobie bym obejrzała. Ale my już zostawiamy seriale w tle i lecimy do książek.
Dzisiaj w naszym kąciku Mola wyjątkowo Dawid Butkiewicz, który oderwał się od gier specjalnie dla nas, żeby w tą naszą szaloną kolacjówę na opak opowiedzieć nam o książce. Jaka to jest książka?
Cześć. W końcu moje oczy mogły odpocząć od ekranu telewizora i mogłem przeczytać książkę na papierze, co było bardzo dla mnie orzeźwiające. I dzisiaj przychodzę do was z książką The Disaster Artist. Może kojarzycie film The Room?
Oczywiście, najbardziej znany, najgorszy film na świecie, zaszczytny tytuł, jak najbardziej.
Oczywiście słyszałam o tym filmie, natomiast muszę się przyznać, że go nie oglądałam.
A to jest jednak pozycja, myślę, obowiązkowa, jeśli będziecie chciały kiedyś przeczytać książkę, z którą dzisiaj przyszedłem, ponieważ jest to według mnie jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałem i składa się ona z jednej strony. Połowa książki to jest historia Grega Sestero. Greg Sestero to jest aktor, który grał postać Marka w filmie The Room.
Czy jest ten czarnowłosy, co wychodzi na dach?
Nie, to jest... Zaraz do tego dojdę. To jest postać najlepszego przyjaciela głównego bohatera w filmie, czyli Johnego. A Johnny jest grany właśnie przez Tomiego Wiseau. Pewnie znacie to. Kojarzycie też Tomiego.
Tak, oczywiście.
Więc jedna połowa książki, w ogóle książka jest napisana z jednej strony przez Grega Sestero, z drugiej przez Toma Pisella, więc jest to historia opowiedziana oczami, z jednej strony historia jest o tworzeniu filmu The Room, jak właśnie wyglądała praca nad tworzeniem najgorszego filmu na świecie i pracą z takim człowiekiem jak Tommy Wiseau, a z drugiej strony jest to historia samego Grega Sestero, co się stało, że znalazł się w Hollywood, w Los Angeles i jak poznał Tommy'ego i jak zaczęli być najlepszymi przyjaciółmi, ponieważ poznali się w 1998 roku i nie są jedynie najlepszymi przyjacielami w filmie, ale też w prawdziwym życiu.
A, czyli to jest taka książka trochę biograficzna, raczej oparta na faktach, a nie fabularna, tak?
Tak, wszystkie tutaj wydarzenia są oparte na faktach i z tego, co widział Greg Sestero i tego, co oczywiście są pewne rzeczy, które Tommy mówił Gregowi. On nie jest w 100% pewny, czy Tommy kłamał, czy mówił prawdę, ale jednak jest to wszystko oczami Grega Sestero i jednak głównym bohaterem tej książki jest sam Tommy Wiseau, który jest osobą bardzo nietuzinkową, ekscentryczną, niejednoznaczną, która, można powiedzieć, nie jest w 100% przystosowana do życia w społeczeństwie, dokonuje wiele dziwnych wyborów, ale jednak Greg opisuje Tommy'ego nie jako postać, nie jako czarny charakter, ale też opisuje go jako postać, która jest jednocześnie, robi wiele złych rzeczy, szczególnie na planie, ale też robi wiele dobrych rzeczy i pokazuje go, że wszystkie rzeczy, które robi Tommy, są z czegoś skutkiem. Więc z jednej strony śmiejemy się z tego, co Tommy robi, z drugiej strony mu współczujemy, z trzeciej strony jesteśmy na niego źli, jakie złe rzeczy robi i też z innej strony kibicujemy mu, ponieważ The Room to jest jednak jego dzieło, jest i reżyserem, i producentem, i grał główną rolę, i napisał scenariusz, więc to jest jego dzieło i też za niego zapłacił $6 milionów. I pomimo, że ten film stał się najgorszym filmem na świecie, to jednak, jak wiemy, historia potoczyła się tak, że cały czas o nim mówimy. Właśnie w tym roku minęło 20 lat od premiery. Cały czas go oglądamy, śmiejemy się.
No i powstała też książka, więc to co znaczy.
Tak, i też powstał film na podstawie tej książki. Z 2017 i 2018 roku wyszedł w Polsce. Nakręcił go James Franco i jest też o takim samym tytule.
A mówiłeś, że The Room jest pozycją obowiązkową, ale czy to znaczy, że trzeba obejrzeć ten film, żeby wiedzieć, o co chodzi w książce?
Jest tam wiele momentów zakulisowych, więc jeśli w książce jest powiedziane, czemu dana scena była na przykład kręcona 40 razy i jest oczywiście opisane, jaka to jest scena, ale jednak kiedy obejrzycie film, będziecie też widzieć tę scenę i że ona była kręcona 40 razy, to jednak o wiele bardziej to pomoże przy odbiorze książki.
Jakbyś ocenił, czy to jest książka, która się podoba, powiedzmy, fanom filmu, czy jest bardziej dla osób, które dopiero wchodzą w ten świat?
To jest pozycja obowiązkowa, szczególnie przede wszystkim dla osób, które obejrzały film. Nawet autor mówi, że w pierwszych 2 stronach jest napisane: obejrzyj najpierw The Room, potem przeczytaj tę książkę.
Film, który jest w sumie troszkę starszy, o ile nie w moim wieku. Doczekał się książki, doczekał się filmu, a ja dalej nic z tego świata nie widziałam. Trzeba będzie to nadrobić. Ale nie przedłużając, lecimy dalej.
Jeszcze przedwczoraj stał tu dom udawany, byłam wesoła. Jeszcze przedwczoraj patrzyliśmy. Moim przyjacielem.
Granie.
Dawid dzisiaj niestety nie mógł opowiedzieć o grach, opowiedział o książce, jednak nic straconego, ponieważ o grach dzisiaj opowie nam Natalia Rucińska, zwykle właśnie odpowiedzialna za książki.
Tak, dzień dobry. Opowiem troszeczkę o mojej ulubionej grze, właściwie o serii gier, Little Nightmares. Jest na tyle ulubiona, że nawet mam tatuaż głównej postaci z tej gry. Gra opowiada o głównej bohaterce Six. Właśnie jest to taka zakapturzona postać. Nie wiemy o niej zbyt dużo. Właściwie nie wiemy też, kim ona jest, co ona robi. Bo gra zaczyna się, że ona się po prostu budzi w ciemnym pomieszczeniu. Leży na jakiejś otwartej walizce. No po prostu ścieki dookoła. Nie wiadomo, co się dzieje. I naszym zadaniem jest uciec z tego miejsca. Właśnie jest to gra horror i jest to taka, bym powiedziała, platformówka chyba, że kamera jest tylko z przodu i my się tylko przesuwamy w prawo coraz dalej. I coraz dalej jak biegniemy, to napotykamy coraz to kolejnych przeciwników, bym tak powiedziała. I są to coraz bardziej groteskowe po prostu postacie, coraz straszniejsze. Naprawdę trudno sobie wyobrazić po prostu po opisie, jak te postacie wyglądają.
Czyli jest to gra nastawiona na fabułę.
Tak. Jest to fabuła, trudno ją troszeczkę ogarnąć, bym powiedziała, bo tak jak mówię, nic nie wiemy na początku. Na początku mamy tylko tak naprawdę zbliżenie na jedną postać. Nie wiemy, kto to jest, nie wiemy, co robi, nie wiemy nawet, czy się pojawi w tej grze. Ale właśnie tak, strasznie trudno to troszeczkę ogarnąć, ale
w takim razie, czy pojawia się tam dużo takich cutscenek, opcji dialogowych, czy raczej niekoniecznie?
Dialogów nie ma w ogóle.
O.
Dlatego tutaj fajnie, bo jakby jest to dla wszystkich osób, nieważne w jakim języku mówimy, jak i rozumiemy, nie ma w ogóle dialogów, nie ma napisów, nie ma no po prostu nic. I cutscenek też jest dosyć mało ogólnie. A jeżeli już są, to tak naprawdę kamera nie zmienia swojego kątu, tylko cały czas patrzymy jakby z tego samego punktu.
Jak wtedy wygląda fabuła pierwszej części? Mówisz, to jest bardzo, no trzeba uciec. Czy wiemy coś o głównej postaci, cokolwiek więcej? Czy może się dowiadujemy w miarę upływu fabuły? Ponieważ jeżeli dobrze rozumiem, to trzecia część wyjdzie w przyszłym roku.
Tak.
A pierwsza wyszła w 2017, czyli jednak do tych postaci trzeba się było przywiązać.
Tak jest, troszeczkę czasu już minęło. O głównej postaci z pierwszej części dowiadujemy się tak naprawdę w drugiej dopiero, ponieważ druga część to jest prequel do wydarzeń z pierwszej części i tam się dowiadujemy troszeczkę, tak naprawdę widzimy ją po raz pierwszy bez tego słynnego płaszcza, jak ona tak naprawdę wygląda.
O, myślałam, że nie pokazują twarzy nigdy.
Twarzy nie do końca, bo prawda, ona jest cały czas tak z daleka, ale widać po raz pierwszy, jak ona wygląda.
Jeżeli mowa o wyglądzie, to właśnie jakbyś określiła szatę graficzną tej gry. Czy ci się podoba?
Bardzo mi się podoba. Absolutnie moja ulubiona, jeżeli chodzi o grafikę, to jest gra. Jest tak właśnie mrocznie, jest tak no, bardzo nietypowo. Strasznie mi się to podoba. Kolory są takie przydymione przez główną część, ale są jednak takie piękne po prostu też. To się może wydawać bardzo abstrakcyjne, biorąc pod uwagę, co mówię, ale są też bardzo piękne widoki na świat zewnętrzny.
Czyli to jest gra z cyklu, można zrobić screena i dać na tapetę?
Zdecydowanie. Jest jeden taki moment, który właśnie pamiętam, co idealnie by po prostu pasował na tapetę.
Mówisz, że postacie, no ci przeciwnicy są coraz bardziej groteskowi. Jacy są tacy twoi ulubieni? Ulubieni czy wizualnie, czy w sensie jak pokonać tę postać?
Mój absolutnie ulubiony jest jeden z pierwszych wrogów. Jest to opiekun dzieci, ponieważ ten jakby kompleks, w którym się znajdujemy, można jakby wydedukować, że to jest coś a la sierociniec, coś takiego, ponieważ będziemy się znajdować w pokojach z zabawkami, w pokojach z łóżkami i jest tam taki właśnie opiekun, który ma bardzo krótkie nogi, bardzo długie ręce i jest ślepy. i on się tylko posługuje zmysłem słuchu, więc trzeba bardzo uważać, żeby nie wydawać żadnych dźwięków, kiedy jest się obok niego. No i to jest po prostu bardzo straszne, kiedy po prostu biegniemy i te takie długie ręce za nami łapią i próbują nas złapać.
Brzmi przerażająco, ale też intrygująco. Czy główna bohaterka, w ogóle, czy znamy jej płeć? Wiemy, że jest to bohaterka, bo...
Tak, jest to dziewczyna.
To wiemy od początku, czy raczej jest nam to później przedstawione?
Myślę, że po prostu można się domyślić, że ma takie... Po prostu wygląda troszkę jak tak mała dziewczynka po prostu.
W takim razie, czy główna bohaterka nabywa jakieś umiejętności w trakcie gry, które pomagają jej później pokonać kolejnych wrogów? Czy jest to na przykład gra, gdzie są jakieś łamigłówki logiczne? Na czym polega w ogóle ten system grania? Jak się pokonuje tych przeciwników?
Tak, są łamigłówki i właśnie tych przeciwników trzeba zwykle pokonywać takim sprytem. Tak jak właśnie na przykład tego pana z długimi rękoma. Trzeba go właśnie przechytrzyć, żeby właśnie obezwładnić, że tak powiem, te jego długie ręce. Co też potrzebowałam kilka prób, żeby się domyślić, jak to zrobić, ponieważ pierwszy raz, kiedy grałam w tą grę, zajęło mi to naprawdę kilka dni. Jakbym to zsumowała, to myślę, że z 8 godzin, 9, a z kolei jak już się wie, co trzeba robić, to da się ją na spokojnie skończyć w 2-3 godziny.
Czy Six jest jedyną postacią, która tam występuje, czy potem się pojawią kolejnej?
W pierwszej części tak, a w drugiej części ona się też pojawia, tylko że nią nie gramy. Ona biega obok nas i gramy jej kolegą, innym dzieckiem. Nie jest to do końca wytłumaczone, co to jest za postać, ale nazywa się Mono. I właśnie ta nazwa bardzo jest adekwatna, bo ta postać ma po prostu papierową torebkę na głowie i też praktycznie nie wiemy nic o niej. Jest taka bardzo płytka, bym powiedziała.
Czyli czego możemy się w sumie spodziewać po tej nowej części? Czy te postacie wrócą, czy nie wrócą?
Po tej nowej części możemy się spodziewać zdecydowanie nowych postaci, ponieważ w zwiastunie były nowe. Możemy się spodziewać nowych zagadek, nowych przeciwników, nowych otoczeń, nowej kolorystyki nawet. Także jest zdecydowanie na co czekać.
No, w premiera już w przyszłym roku. No, to już końcówka roku, więc jak najbardziej. My tutaj Natalii dziękujemy. No i niestety będziemy kończyć powoli tą kolacjówę na opak.
Życzymy naszym słuchaczom, żeby weszli w nowy rok z taką szaloną energią, jak szalona właśnie była ta nasza dzisiejsza kolacjowa.
Tak, może to się jeszcze kiedyś powtórzy. Chciałabym znowu zasiąść po tej stronie mikrofonu i nie być tylko tą, która to mówi. Może inni zajmą nasze miejsca w przyszłym roku, może coś się zmieni. Ale my już dziękujemy i do usłyszenia.
kolacjuwa.